Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok w pierwszą niedzielę okresu Wielkiego Postu pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich. Zapraszam na audycję Ewangelia i życie. W dzisiejszej audycji komentarz do Ewangelii, kilka słów o istocie postu w tradycji chrześcijańskiej, zaproszenie na wielkopostne edycje kursu Alfa, wielkopostne słowo kardynała Grzegorza Rysia oraz zapowiedź wydarzeń w naszej archidiecezji. Już teraz zapraszam na spotkanie z Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 40 dni i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go diabeł w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego: tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego do czasu. Ten dzisiejszy fragment Ewangelii u progu Wielkiego Postu, chyba to nikogo nie dziwi, przywołuje temat pokus i walki z nimi. Scena kuszenia na pustyni zredagowana przez świętego Łukasza jest wyjątkowa, bo to nie uczniowie są kuszeni właśnie, ale sam Syn Boży. Wielu komentatorów Biblii zastanawia się, jak to jest w ogóle możliwe, że szatan, tak przebiegła, tak inteligentna istota, porywa się na kuszenie Boga, bo przecież musiał przewidywać, że nie wygra z Bogiem człowiekiem. A jednak jego pycha, która zgubiła go za pierwszym razem i teraz doprowadza go do głupoty, bo jak inaczej nazwać próbę kuszenia Syna Bożego. Ale istotne jest co innego. Skoro porwał się na kuszenie Jezusa, to dzisiaj kusić będzie także tych podobnych do Chrystusa, chrześcijan, idących jego śladami. Nas, chrześcijan, starających się każdego dnia robić kolejny krok na osobistej drodze do świętości. Zauważmy, że tych w szponach nałogów, zniewoleń, w szponach oparów współczesnego świata on już nie musi atakować, bo już ich przygwoździł do ziemi, a prawdziwą batalię szatan toczy z ludźmi szlachetnymi i dobrymi. Pokusa jawi się nam więc jako swoisty dopust Boga, bo jeżeli uważamy się za wolnych od pokus, to może oznaczać, że nie jesteśmy obiektem zainteresowań szatana, a tym gorzej dla nas, bo swoim postępem i świętością nie pobudzamy go do walki. Pokusa zaś, walka z pokusą, jak już wieki temu nauczał święty Augustyn, warunkuje postęp duchowy. Po drugie, zauważmy, w jakim momencie szatan przystępuje do kuszenia Jezusa, a dzieje się to bezpośrednio przed pierwszym wystąpieniem Jezusa i rozpoczęciem publicznej działalności, a po chrzcie świętym. Jest to lekcja dla nas. Szatan zawsze uderzy w momencie, gdy będziemy się gotować na pełnienie woli Bożej i wielkich dzieł w Kościele. Tam, gdzie dzieją się wielkie dzieła Boże, szatan na pewno uderzy i doświadczają tego chociażby klerycy w trakcie formacji seminaryjnej. Jednak dobre przygotowanie duchowe do działania, a więc działanie poprzedzone modlitwą, będzie stanowiło skuteczną tarczę przeciwko zakusom złego. Jezus sam daje nam przykład, bo do pełnienia swojej misji przygotowuje się przez solidne 40-dniowe rekolekcje. Zauważmy, że nawet Eucharystia, która jest szczytem wszystkich modlitw, poprzedzona jest modlitwą kapłana i ministrantów w zakrystii, w której to proszą oni o łaskę skupienia i zwrócenie wszystkich myśli ku Bogu. I nie ma w tej czynności grama przypadku czy jakiejś tkliwej pobożności. To świadomość tego, że zły może utrudniać nam przeżycie Eucharystii, i wiemy doskonale, że tak jest, wielokrotnie wyznajemy to w ramach konfesjonału, ale ja pragnę uczynić wszystko, co w mojej mocy, aby to uczestnictwo było owocne. Po trzeciej, w zasadzie najważniejsze jest to jest dobra nowina z dzisiejszej Ewangelii, że szatanowi można się oprzeć, można nie ulec jego pokusom, a metodę Jezusowej walki z pokusami wskazuje aklamacja przed Ewangelią dzisiejszej niedzieli. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Słowo Boże jako oręż przeciwko złemu zostało także ukazane przez pozostałych synoptycznych ewangelistów, Marka i Mateusza. Chrystus demaskuje pokusy złego właśnie orężem Bożego Słowa, dlatego w duchu tej niedzieli, tej Ewangelii rodzi się pytanie o naszą znajomość Biblii. Czy równie dobrze jak sportowców, piosenkarzy czy bohaterów popularnych seriali znam postacie z kart z Ewangelii? Czy podobnie jak numery telefonów czy piny i loginy znamy na pamięć cytaty z Pisma Świętego? Pismo Święte to nie jest tylko narzędzie w rękach osób duchownych, to oręż w ręku każdego z nas. Chwytajmy po niego jak najczęściej, szukajmy często także tam postanowień, które mogą zmienić bieg naszego życia. Robimy często różne postanowienia, zresztą na Wielki Post. Może warto tym razem zrobić takie konkretne postanowienie, by przez te 40 dni codziennie czytać chociaż po jednej perykopie, po krótkim fragmencie z Pisma Świętego, przynajmniej po jednym psalmie. Słowo Boże jest żywe i skuteczne w sercach każdego, kto po niego sięga. Buduje barierę w naszej duszy przeciwko złemu. Pozwólmy Bożemu Słowu ożyć także w naszych sercach i podejmijmy oręż dany nam przez Boga do walki z naszymi słabościami.
Pokonany został.
życie.
Środą popielcową minionego tygodnia rozpoczęliśmy święty czas postu i przygotowania do obchodu świąt paschalnych. Trzeba uczciwie powiedzieć, że współcześnie mamy niemały problem z właściwym rozumieniem postu, często traktując go jedynie jako formę hartu ciała, zupełnie zapominając o naszym duchu. Do podróży po tradycjach Wielkiego Postu i jego rozumieniu zapraszam w imieniu Anny Auron Wasilewskiej.
To taki dla mnie czas wyciszenia, trochę zastanowienia się nad przyszłością. A poza tym to jestem taką tradycjonalistką, gdyż w mojej rodzinie post to był takim czasem skupienia, więcej modlitwy było w tym czasie. Czegoś tam sobie odmawiam, słodyczy, czy też staram się o na przykład więcej czytać sobie, tak bardziej się wyciszać.
U mnie to wygląda tak, że moja rodzina to ogółem katolicy, więc chodzimy do kościoła, post jest przestrzegany, ale nie taki ścisły, więc jakby nie przywiązujemy do tego tak ogromnej wagi.
Staram się utrzymywać to tak i przekazywać to dalej swoim dzieciom, aczkolwiek to różnie wychodzi.
Ten punkt początkowy, czyli tam środa popielcowa, jest momentem przełomowym.
Etnograf z Muzeum Okręgowego w Suwałkach Krzysztof Snarski.
Zmienia się czas z takiego wesołego, spokojnego karnawału na czas wyrzeczeń, czas postu i takiego postu chyba prawdziwego. Postu, który ograniczał się i ilościowo, i jakościowo i miał na celu jednak rozpamiętywanie tej męki chrystusowej ze wszystkimi szczegółami, z całym tym dramatyzmem sytuacji. Po to, żeby na końcu wyczekiwać tych radosnych świąt właśnie Wielkanocy?
Duchowo to tak, to jest różnica, bo jednak i Wielki Piątek jest, drogi krzyżowe piątki, to trochę inaczej.
To nie ma czegoś takiego, że jak czuję potrzebę, to idę do kościoła. No niestety, albo się jest tym katolikiem, albo się nim nie jest.
To u mnie Wielki Post wygląda tak, że chodzę z rodziną do kościoła, ale chyba za bardzo tego nie przestrzegam.
Ja jestem wierząca, akurat nie praktykująca. Może tradycja też troszeczkę i tyle.
Pewnie jest różnie. Starsi ludzie jeszcze są tradycyjni, niektórzy różnie. Młodzi raczej już nie.
Uczestnictwo w Drodze Krzyżowej, uczestnictwo w gorzkich żalach, czyli bycie w tym kościele częściej niż w tym innym czasie, ale też to jest umartwianie się, to jest to właśnie patrzenie na to swoje życie z perspektywy upływającego czasu i z perspektywy tego, że śmierć jest jednak bardzo blisko. To było takie przygotowanie też do zwiastowania pańskiego. Jednak tutaj 25 marca jest taką datą, kiedy rozpoczynamy też okres wyczekiwania nowego życia, które ma się w osobie dzieciątka już narodzić w grudniu. Natomiast mam takie wrażenie też, że wszystko albo dużo się działo w duszach, w sumieniach, we wnętrzach tych osób, które mieszkały w tej wsi. I to był też czas takiej refleksji i zadumy nad tym przemijaniem, nad tym, że to rzeczywiście ten głód, który dotyka, ma jakiś cel, ma jakiś sens. Że na końcu będzie ten sukces, ale na niego trzeba jeszcze solidnie poczekać.
No raczej będzie ryba. Zresztą w ogóle mało jem takiego typowego mięsa, także dla mnie to żaden problem.
Odżywiam się dietetycznie, także w zasadzie to ten Wielki Post nie robi dla mnie wielkiej różnicy.
Czas postu to jest czas przydnówka, czyli nic jeszcze się nowego nie urodziło, nic jeszcze nie wykiełkowało, nie ma skąd wziąć świeżego pożywienia, więc jedzono to, co udało się zabezpieczyć na jesieni. Różnego rodzaju kiszonki, potrawy z ziemniaków, z kaszy. Unikano oczywiście potraw mięsnych, jedzono mniej. Dziś, skoro mamy wszystko, to poczucie wyjątkowości w zakresie pożywienia powoli nie występuje. Kiedyś też te posty ku czemuś nas kierowały. Teraz mam wrażenie, że nasza duchowość się troszeczkę zmienia i dopuszczamy dużo więcej dyskusji w zakresie tych obowiązków religijnych, bo kiedyś nikt nie zastanawia się nad tym, kogo ten post ma dotyczyć, a kogo już nie. Dziś to pytanie się pojawia i jest ono rozpatrywane. Kiedyś wszyscy pościli i to nie było żadnego tutaj dylematu, bo to, co powiedział ksiądz Zambony, to było słowem uświęconym. Dziś dopuszczamy różne inne argumenty i to poszczenie nam chyba trochę nie wychodzi.
W miarę przestrzegam. Tradycyjnie nie jem tego, co nie jest dozwolone. W czasie Wielkiego Postu nie bawimy się zasadniczo. Przestrzegamy, czekamy świąt wielkanocnych. Niech ciało odpocznie od uciech, aby nastąpił ten czas radosny.
Ewangelia i życie.
Wielki Post to dobry moment na spojrzenie we własne wnętrze i rewizję stanu wiary. Zapraszamy jako archidiecezja na nowe edycje ewangelizacyjnego kursu Alfa w Białymstoku. Alfa to cykl 11 spotkań, na których w przyjaznej atmosferze, przy posiłku, w dużym skrócie, można porozmawiać o Bogu, wierze i życiu. Ruszyły już dwa kursy, 24 lutego przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego i 4 marca dla młodzieży oraz studentów przy parafii katedralnej. Przed nami jeszcze trzy kolejne, 10 marca przy parafii Świętego Rocha, 11 marca w klubie Jubilat na osiedlu Antoniuk i 12 marca przy parafii Świętej Anny. Szczegóły i zapisy przez stronę internetową alfabiałystok.pl. A czym jest Alfa? Dlaczego warto skorzystać z tego zaproszenia? To zapraszam na relację Dominiki Dębskiej.
Zaczyna się Wielki Post, więc to jest też okazja do tego, żeby szukać nowych postanowień.
Ksiądz Tomasz Kozłowski z Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.
Ale to jest też, mam wrażenie, jedna z najlepszych form przedstawienia, o co chodzi w wierze. A dzisiaj często jest tak, że w rodzinie ludzie nie otrzymują już przekazu wiary, albo gdzieś zaniedbali go w sobie, albo się zgorszyli ludźmi Kościoła, albo coś się wydarzyło w ich życiu, że już nie praktykują tej wiary. Więc jeżeli chcieliby zobaczyć, czy to działa, czy Bóg jest i czy ma wpływ na nasze życie, to jest to jeden z najlepszych sposobów. Ja osobiście tak uważam.
Ja dołączyłem na kurs Alfa, kiedy miałem kryzys wiary już od paru lat, nie chodziłem do kościoła. Dołączyłem, żeby zobaczyć, czy da się to jeszcze jakoś naprawić. Znalazłem te pola do dyskusji, do tego, żeby móc zadawać otwarte pytania.
To jest cykl 10 spotkań pokazujących chrześcijańską perspektywę na życie, na wiarę i na poszukiwanie sensu. Są to kursy, na których zawsze jest jedzenie darmowe, integracja, wykład i krótka rozmowa. Kursy Alfa charakteryzują się tym, że jest tam zawsze swobodna atmosfera. Alfa jest skierowana też do ludzi, którzy już nie chodzą do kościoła albo którzy nie znają wiary chrześcijańskiej, żeby mogli zobaczyć, czy to jest dla nich, czy nie.
Bardzo lubię atmosferę, jaka jest na kursie. Alfa jest świetną receptą na samotność, ponieważ są tutaj inne osoby, które również poszukują miejsca, w którym będą się czuć dobrze oraz miejsca, w którym będą mogli otworzyć się na wiarę. Samotność teraz wśród młodych ludzi też wiąże się z pewnym brakiem przynależności do grupy, w której się czujemy dobrze. Często młodzi ludzie starają się dopasować po to, aby mieć przyjaciół, aby mieć znajomych, aby czuć się zauważonym czy potrzebnym dla kogoś. Kurs Alfa daje tą przestrzeń do bycia sobą, wyrażania własnego zdania bez oceniania, niemiłych komentarzy, bez szufladkowania.
Bardzo często dzisiaj kluczową rolę odgrywają świeccy, którzy żyją wiarą na co dzień i widać, że ona działa, czyli że ona ma wpływ na życie i ludzie stają się bardziej szczęśliwi w swojej codzienności.
Moim zdaniem dużo głębsza jest wiara, którą sami sobie wybierzemy, którą jesteśmy świadomi, a nie jest po prostu narzucona, że wtedy chodzimy do kościoła, wtedy nie jemy mięsa, wtedy robimy to i tamto. I wydaje mi się, że to jest dużo lepszy sposób na bycie osobą wierzącą, kiedy podejmiemy decyzję za siebie, a nie bo tak trzeba.
Ewangelia i życie.
Wielki Post to także czas tradycyjnych rekolekcji. Przez niedzielę Wielkiego Postu chciałbym w tym roku zaprosić słuchaczy Polskiego Radia Białystok do podróży przez bieżące nauczanie pasterzy Kościoła w Polsce, którzy skierują do nas kilka słów nauki. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, dzięki uprzejmości archidiecezji łódzkiej, swoje słowo skieruje do nas kardynał Grzegorz Ryś. Wsłuchajmy się w te słowa pełne pokoju i nadziei i uwierzmy, że Bóg nigdy nie daje tylko jednej szansy.
Jest taka jedna myśl, która mi po głowie chodzi. Nie wiem, możeście oglądali, może nie. Jak żeście nie oglądali, to oglądnijcie. Jest taki film pod tytułem Lista Schindlera. Jest też książka, która była najpierw napisana, stała się potem podstawą do scenariuszu tego filmu. To jest film o człowieku. Się nazywał Oskar Schindler i był członkiem faszystowskiej partii narodowo-socjalistycznej, NSDAP. Kiedy wybuchła II wojna światowa, odkrył, że to jest świetna okazja, żeby zrobić duże pieniądze. I w takiej części Krakowa, która się nazywa Płaszów, otwarł fabrykę, w której byli zatrudniani, przymusowo pracowali Żydzi. Oczywiście pracowali bez żadnej zapłaty. To, co produkowali, wszystko było przeznaczone dla armii niemieckiej na front. Schindler na tym zarabiał kosztem tych ludzi, którzy uwięzieni musieli w jego fabryce pracować. To bardzo dobrze pasowało do jego charakteru, kiedy pojawia się czy w książce, czy w filmie, no to widzimy go jako takiego człowieka cynicznego, hulakę, który kocha imprezy, pije, zmienia kobiety jak rękawiczki. No taki właśnie człowiek, który jest członkiem partii, która jest nieboska, nieludzka, straszna. No i właśnie dorabia się na cierpieniu ludzi na wojnie. Jak płynie czas, to odkrywa, że ta fabryka, w której pracują niewolniczo Żydzi, może być miejscem, dzięki któremu on uratuje ich od śmierci. I że pracując u niego, nie zostaną wywiezieni do obozu koncentracyjnego. Oczywiście za to, żeby nie byli wywiezieni do obozu, musi płacić tym, od których to zależy. Ale wykupuje ludzi od śmierci, tych, których najpierw traktował jak takie, wiecie, niewolników, którzy pracują na jego sukces finansowy i pewnie wcześniej czy później pójdą do gazu. A to właśnie odkrywa, że w tym miejscu może ich uratować i ratuje setki ludzi od śmierci. Jest taka wstrząsająca ostatnia scena filmu, kiedy na zakończenie całego tego procesu w klapie marynarki widzi ma wpiętą odznakę członka NSDAP. Ona jest pozłacana, ta odznaka. Takie cacuszko zbrodnicze. I on wypina tę odznakę i patrzy na nią i mówi: mogłem kupić jeszcze dwie osoby. Mogłem kupić jeszcze dwie osoby. Dlaczego myślę o tym filmie? Dlatego, że ciemna dolina, przez którą idziesz i którą niejednokrotnie sam sobie stwarzasz, tak jak ten człowiek, nie? Który szedł przez sam środek zła, no, które w dużej mierze sam sobie zafundował w życiu. Nie? Naraz ta ciemna dolina może się zamienić w światło. Właśnie w tym miejscu, w którym grzeszyłeś, zabijałeś ludzi, okradałeś, nie wiadomo co z nimi, upokarzałeś, poniewierałeś. Właśnie w tym miejscu możesz zostać naraz kimś, kto będzie ludzi ratował, zbawiał, wyprowadzał. To miejsce śmierci może się stać miejscem życia. To ciemność może stać się miejscem światła. To jest możliwe. Nawet w takim przypadku, takiej strasznej ciemności, strasznej śmierci, nie? Bóg ma taką siłę, żeby tę drogę zmienić w drogę do Niego. W drogę do Niego. Mój patron, święty Grzegorz Wielki, tak pięknie powiedział kiedyś, że przed Jezusem grzech był więzieniem, a od Jezusa stał się drogą. Czyli to wszystko, co w życiu zrobiłeś, nieraz bardzo głupiego, złego i ciemnego, może cię doprowadzić do Jezusa. I odnajdziesz tam światło i wolność i szczęście. Trzeba przejść tą doliną do Jezusa. I wtedy odkrywacie, jak ta ciemność zmienia się w światło. Bardzo wam tego życzę. To nie jest doświadczenie jednorazowe, zapewniam was. To jest takie doświadczenie, które jest możliwe w życiu wielokrotnie. To nie jest tak, że człowiek raz w życiu się nawraca. I na pewno nie jest tak, że Bóg daje człowiekowi w życiu tylko jedną szansę.
Ewangelia i życie.
Na zakończenie kilka ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. Duszpasterstwo Związków Niesakramentalnych Studnia zaprasza na rekolekcje wielkopostne, które odbędą się w dniach 13-14 marca o godzinie 18 w Starym Kościele Farnym. Rekolekcje pod hasłem Nadzieja Miłosierdzia wygłosi ksiądz Marek Burnos. Parafia Niepokalanego Serca Maryi i wspólnota Kairos zapraszają na seminarium Odnowy Wiary w dniach od 18 marca do 20 maja. Spotkania odbywają się raz w tygodniu we wtorki w domu parafialnym przy ulicy Księdza Suchowolca 27. Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza pracowników świata medycznego na rekolekcje wielkopostne w domu księży werbistów przy ulicy Zambrowskiej 24 w Kleusinie w dniach 14, 15, 16 marca. Rekolekcje rozpoczną się w piątek 14 marca mszą o 18. Na rekolekcje zapraszamy środowisko medyczne i niemedyczne związane ze służbą zdrowia. Wielkopostny Dzień Skupienia Zelatorów i Członków Żywego Różańca odbędzie się w sobotę 22 marca w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku. Początek o godzinie 10 w programie Droga Krzyżowa Konferencja Różaniec i Msza Święta. Zakończenie przewidziane na około godzinę 13. Bardzo serdecznie dziękuję, że ten wielkopostny, niedzielny poranek zechcieliście spędzić z Polskim Radiem Białystok. Przypominam, że nasza audycja jest także dostępna w formie podcastów. Zawsze możecie w dowolnej chwili do niej wrócić, zachęcić do jej odsłuchania swoich bliskich, znajomych czy przyjaciół. To wszystko w dzisiejszej audycji. Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dałeś nam przykład, o Jezu, 40 dni umartwienia, aby w nas ducha odnowić, wymagasz postu i skruchy. Stań więc pośrodku Kościoła i spójrz na Jego pokutę. Ciebie pokornie prosimy, byś przez nią z grzechu nas obmył. Zło popełnione w przeszłości, niech Twoja łaska zniweczy. Chroń nas od dalszych upadków i otocz swoją opieką. Daj przez doroczną pokutę dostąpić win odpuszczenia, byśmy z radością czekali na światło nocy paschalnej. W Trójcy jedyny nasz Boże, niech Ciebie wszechświat wysławia. Pieśń nową